Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
I my znowu szczerze będziemy rozmawiać o liturgii w Kościele, a ze mną w studiu jest ksiądz Erwin Mateja, profesor Uniwersytetu Opolskiego, liturgista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przed oficjalnym rozpoczęciem Adwentu, ale już informujemy o tym, że ten specyficzny, szczególny czas przed nami. Na początek podzielę się z księdzem taką refleksją. Sprawdzałam, jaka pieśń jest charakterystyczna dla okresu Adwentu. Sporo ludzi mówi jednak Archanioł Boży Gabriel.
Ja bym też tak powiedział.
A okazuje się, że ta pieśń powinna być śpiewana w nieco późniejszym okresie, nie od początku.
Zgadza się, bo Adwent ma właściwie takie dwa tematy. Ten pierwszy Adwent, to znaczy czasowo, te pierwsze tygodnie, do 17 grudnia dosłownie, to one mają nas jakoś tak nastawić, przygotować do tego, żebyśmy zrozumieli, że całe nasze życie jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na ostateczne spotkanie z Bogiem, które przychodzi w momencie śmierci, albo nie daj Boże jeszcze nastanie koniec świata w tym czasie, kiedy jeszcze tu jesteśmy istotami żyjącymi. To jest właśnie ta pierwsza część. I tu, dlatego Matka Boża tu jeszcze specjalnie nam nie jest do szczęścia potrzebna i Archanioł Boży, który do niej przychodzi, też nie. Dopiero od 17 grudnia już koncentrujemy się na takim bezpośrednim przygotowaniu do przeżycia tej prawdy, że Syn Boży stał się człowiekiem. I tu już jest Matka Boża potrzebna i ten Archanioł Boży Gabriel też, który jej to zwiastuje.
Czyli w tym pierwszym okresie jakoby przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa.
Tak, i to jest nasze życie, Adwent, czekanie. Bo nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi. Teraz, kiedy kończy nam się rok liturgiczny, przecież czytamy w naszych kościołach na liturgii właśnie z Apokalipsy te bardzo mocne czasami teksty o tym mówiące, że kiedyś nastąpi, będą znaki na niebie i na ziemi, ale tego nie jesteśmy w stanie rozeznać dzisiaj.
A skąd się wziął taki podział na właśnie takie dwa okresy w Adwencie?
Proszę Pani, bardzo dobre pytanie, dlatego że trzeba pamiętać, iż właściwie Adwent to jest zjawisko, które się bardzo późno pojawiło. Najpierw na terenie Galii, czyli dzisiejsza Francja, szeroko to rzecz ujmując, w tamtym kościele zrozumiano, że uroczystość Bożego Narodzenia, które, bo tak potocznie mówimy, a powinno się mówić Narodzenia Pańskiego, liturgicznie ujmując poprawnie rzecz, tam stwierdzono, że ona powinna, ta uroczystość, być też poprzedzona pewnym takim przygotowaniem się do niej. Że to nie może być takie sobie nic z gruszki, pietruszki spada nam święto, a my nic do niego się nie przygotowaliśmy w żaden sposób. Nie. I tam właśnie stwierdzono, że trzeba sobie uświadomić, że to spotkanie z Chrystusem musi być formą oczyszczenia siebie. I dlatego Adwent ten gallikański, jak mówimy o nim, miał taki charakter bardzo postny, pokutny. Podobnie jak Wielki Post dzisiaj, jak my rozumiemy, a więc wyrzeczenia, rezygnacja z wielu rzeczy, postanowienia, poprawie, a więc pracy nad sobą, rezygnacja z jakichś nałogów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy z tamtego czasu między innymi właśnie te elementy, które sprawiają, że nie mamy gloria, chwała na wysokości Bogu, nie śpiewamy, nawet w niedzielę. Mamy kolor szat liturgiczny fioletowy, a więc taki sam jak w Wielkim Poście, a nie biały. Owszem, potem się pojawi kiedy ten wątek pokutny trafił do Rzymu. Rzym mówi, no nie, to nie tak, to dla nas to nie są te klimaty, my się cieszymy na przyjście Pana Jezusa i dlatego właśnie radosne oczekiwanie. To są Rzymianie oczywiście, a nie tam mieszkańcy tych zakątków w dzisiejszej Francji, więc radosne oczekiwanie. I dzisiaj czy mamy efekt taki, że właśnie jest to, obydwa te klimaty są i należy dalej mówić i oczywiście to jest poprawnie, jeżeli ktoś mówi, że Adwent to jest czas radosnego oczekiwania i na to ostateczne przyjście. Przecież nie musimy się tego bać. My powinniśmy tak żyć, że z radością będziemy schodzić z tego świata na spotkanie z Ojcem, w domu Ojca, jak to mówimy, ale z drugiej strony także na to radosne oczekiwanie na samo narodzenie, pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa uobecnianą w liturgii, przy czym to nie oznacza, że ja czekając na Chrystusa nie mam nic zrobić, tylko się cieszyć. Ja zawsze podaję taki student, taki myślę, może nie jest najidealniejszym przykładem, ale coś takiego. Wyobraź mi sobie, że wiedzieliśmy, że mamy w Ameryce babci jakąś tam, ciocię i tak dalej, ale kontaktu nie było. Naraz ona się odzywa, znalazła nasz adres i mówi, słuchajcie, jeszcze chcę przed śmiercią was odwiedzić. Mam taką fortunę, takie bogactwo, że ja to wam chcę osobiście przywieźć, ale samolotem nie będę leciała, więc jadę statkiem. no to to potrwa 4 tygodnie, powiedzmy, najmniej na to.
Powiedzmy.
To jest taki adwent, rodzina czeka, nie? I co? Wystarczy tylko się cieszyć, że babcia przyjedzie, czy ciocia z tym bogactwem, tak, Dzieciątko Boże przychodzi dla nas i nas ubogaca, a może warto by dla tej babci przygotować właściwe mieszkanie, pomalować dom, wyczyścić wszystko i tak dalej. To jest właśnie to. My się mamy cieszyć na Narodzenie Pańskie, ale jednocześnie nie próżnować, tylko się wziąć do takiego przygotowania miejsca dla Chrystusa.
No i właśnie tutaj jest
praca.
Ta zasada też postanowień adwentowych,
tak,
które mają sprawić, że człowiek udoskonala się w swojej wierze.
Dokładnie.
To jest też ciekawy temat, bo w zasadzie dzieciom się to dosyć prosto tłumaczy, że trzeba znaleźć sobie jakieś wyrzeczenie, a przy dorosłych czasem to jest inaczej traktowane.
Tak, wie pani, najważniejsze jest to w Wielkim Poście, o wiele mocniej wybrzmiewa. Mianowicie chodzi o to, żebym ja w adwencie był lepszym księdzem, tato czy mąż był lepszym tatusiem, mężem, a więc wykonywał lepiej to, co należy do jego stanu zawodowego, czy właśnie rodzinnego. To jest to pierwsze pole, na którym ja mam się poprawiać. Po prostu najzwyczajniej w świecie swoje własne obowiązki, które mam wykonywać z takiego czy innego powodu, lepiej wykonywać, nie zaniedbywać ich, być po prostu lepszym w tym odcinku. Owszem, o wiele łatwiej jest powiedzieć palaczowi, że ja spróbuję mniej palić. No i to też już jest coś godnego pochwały. Taki był na przykład mój ojciec, już się cieszył na adwent i na Wielki Post.
Bo rzucał palenie.
Bo próbował. Co mu to różnie to wychodzi, ale próbował przynajmniej. A to, że ktoś inny, jakieś inne właśnie weźmie sobie postanowienia, które mają mu pomóc stać się po prostu lepszym człowiekiem.
No chyba, że ktoś rzucając palenie będzie miał więcej pracy, żeby się udoskonalać w tych obowiązkach, do których został posłany, na przykład. Wracajmy jednak do adwentu, bo to jest taki też specyficzny okres w Kościele, bardzo szczególny, to jest chyba lepsze słowo, w którym liturgia również pomaga w przeżywaniu tego oczekiwania. Co w liturgii się zmienia z najbliższą, pierwszą niedzielą adwentu?
No, liturgia nam pomaga właśnie iść na tej drodze do samej uroczystości, więc najpierw pojawiają się te wszystkie elementy takie właśnie pokazujące nam ludzi adwentowych. Będzie tam właśnie Matka Boża. Liturgii się od początku do końca pojawią msze ku jej czci, a więc tak zwane roraty. One nam pomagają iść razem z Maryją przez kolejne dni, by tak jak ona umieć się zgodzić z wolą Boga wyrażoną przez Archanioła i być gotowym na przyjęcie Syna Bożego. I dlatego ona jest tą kluczową postacią adwentową, ale obok niej zaraz będzie Jan Chrzciciel. Ten, który będzie ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a jednocześnie tym, który zapowiada oto Baranek Boży, którym nie jestem godzien rozwiązać rzymykał sandałów, prawda? Więc Jan Chrzciciel. Ale będą też i inne postacie. Adwent nie jest przeładowany kultem świętych, a mimo wszystko się pojawi święty Mikołaj na przykład. Bardzo przecież lubiany święty, który był postacią historyczną i to nie z Laponii bynajmniej, tylko z terenów obecnej Turcji, był biskupem, który umiał czynić dobro i to anonimowo. I to jest właśnie postać, która nam pokazuje, że my się nie mamy tylko nastawiać na przyjmowanie prezentów, które nam wręcza święty Mikołaj w kościele czy także w naszych domach, ale my mamy się stać jak święty Mikołaj ludźmi czynu. Po owocach ich poznacie, a to właśnie ma człowiek w adwencie być tym kimś, kto właśnie staje się lepszym, umie się dzielić.
To
jest właśnie liturgia.
O tych towarzyszy, którzy będą się pojawiać w okresie adwentu, ale jeszcze pojawi się niezastąpiony chyba prorok Izajasz w czytaniach.
Tak, to jest pierwsze czytanie. Będzie nam prorok Izajasz towarzyszył bardzo intensywnie, dlatego że to jest właśnie ten prorok, który był właśnie prorokiem mesjanistycznym, a więc zapowiadającym przyjście Mesjasza. No jak wiemy, on do końca nie został dobrze odczytany, bo dzisiaj ciągle mamy wyznawców na przykład religii mojżeszowej, którzy na te zapowiedzi ciągle czekają, bo oni je inaczej interpretują. Natomiast interpretacja nasza chrześcijańska jest taka, że one się wypełniły w osobie Jezusa Chrystusa.
To teraz jeszcze, co zmieni się w samym wystroju Kościoła? W wielu miejscach pojawi się świeca roratka.
Tak, świeca roratka to jest właśnie świeca, która symbolizuje samą osobę Matki Bożej i ona jest właśnie na tej mszy świętej zapalana. Na każdej innej mszy, która nie jest mszą roratnią, tej świecy się nie zapala.
I co ciekawe, w parafii może być odprawiana tylko jedna msza roratnia dziennie.
Tak. Oczywiście też się tutaj sytuacje zmieniają, bo ja pamiętam jako dziecko tylko i wyłącznie wczesne, ranne msze święte, na które żeśmy lecieli właśnie z lampionami też w ręku. Jeszcze nie elektrycznymi, tylko świecami. Natomiast dzisiaj taki mamy kontekst sytuacyjny, że te msze są też po ciemku, ale wieczorem. I to jest większość parafii. Mało już jest takich, gdzie jeszcze się udaje dzieci zwołać. I nie tylko dzieci, bo to nie myślmy o mszy, raczej, że to jest msza dla dzieci, czy z udziałem dzieci. To jest także msza dla dorosłych, którzy też mają mieć tę świadomość, że razem z Maryją przygotowują się na tę uroczystość przyjęcia Chrystusa do swojego serca i do swojego domu.
W formułach liturgicznych będzie też wskazywana droga oczekiwania dla wszystkich, którzy będą uczestniczyli we mszach świętych?
Tak, widzi pani, ja tu jako liturgista ciągle ubolewam, że my chyba nie do końca wsłuchujemy się w te teksty liturgiczne, wprost, które się na mszach pojawiają.
A czyli to na przykład chodzi o te, które pojawiają się po słowie módlmy się
kapłan. Tak. To się nazywa tak zwany formularz mszalny i to są właściwie takie główne, zasadnicze trzy modlitwy. Pierwsza to jest ta, która po akcie pokutnym się pojawia i to jest tak zwana kolekta, której zbieramy nie tylko intencje ludzi przychodzących do kościoła, ale także pojawia się pierwsza prośba o coś. Druga ta modlitwa, bardzo piękna, ona jest w momencie, kiedy mamy przygotowanie darów ofiarnych, kiedy ksiądz, ministrant przynosi ampułki i tak dalej, wtedy też jest ta właśnie modlitwa. A trzecia część formularza, trzecia modlitwa to jest tak zwana postkomunio, czyli właśnie, jak sama nazwa mówi, po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy już wybrzmi ostatnia pieśń uwielbienia, wtedy kapłan też właśnie podchodzi do mszału i znowu jest to módlmy się. I tam się właściwie pojawia ta istota rzeczy, mianowicie po cośmy Komunię Świętą przyjęli, żeby właśnie ona nas przemieniała, a w tym Adwencie tym bardziej nas przemieniała. I boję się, że słyszymy to, ale czy to akurat trafia gdzieś tam na podatny grunt?
Proszę księdza, jesteśmy w radiu diecezjalnym. Mamy nadzieję, że ci z naszych słuchaczy, którzy teraz są przy radio odbiornikach, przy najbliższej okazji będąc w kościele, zwrócą uwagę przynajmniej na jedną z tych formuł, bo to módlmy się to jeszcze jest przecież formuła wypowiedziana, co prawda przez księdza, ale w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli zbierająca intencje wszystkich tych i zbierająca myśli duchowe.
I potem się pojawia słowo prosimy, a więc też w imieniu wszystkich, prawda, wszyscy razem się modlimy. To jest ten wymiar wspólnotowy liturgii. Ja ciągle życzę wszystkim uczestnikom liturgii, żeby właśnie te teksty bardziej trafiały. Nie były tylko takie, które przelatują mimo uchu. Ucha.
No bo to też pomoże potem aktywnie uczestniczyć we mszy świętej. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie znalezienie informacji, że do 16 grudnia zasadniczo msze powinny być zakazane w różnych potrzebach, tak zwane msze wotywne. Czy to się stosuje?
Tak, bo pamiętajmy, że właśnie w liturgii w skali całego roku mamy te mocne okresy. A więc to jest właśnie Adwent, okres Narodzenia Pańskiego, Wielki Post i okres też Wielkanocny. To te okresy są uprzywilejowane i tutaj reguły liturgiczne, prawo liturgiczne wyraźnie mówi nie. Dla takich różnych mszy, formularzy w różnych potrzebach. Natomiast właśnie w okresie zwykłym, który się nam kończy powoli, bo jeszcze tylko jutro i już kolor zielony nam zniknie z naszych kościołów, to tak, to wtedy właśnie, jeżeli jest taka oddolna potrzeba, żeby pomodlić się w pewnej intencji takiej właśnie razem z używając specjalnego formularza, to jak najbardziej, ale nie w okresach mocnych.
Czyli możemy powiedzieć tak, że na początek tego Adwentu, który w najbliższą niedzielę życzymy wszystkim, sobie i Państwu słuchania, żebyśmy dobrze słuchali.
Tak, bo to jest bardzo istotne. Po to mamy właśnie ten zmysł słuchu, żeby właśnie coś do nas trafiało, a potem trafiało to na podatny grunt i owocowało.
I tego oczywiście wszystkiego życzymy. A moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz profesor Erwin Mateja, liturgista Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję także. Szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.